Parlament włoski powołuje specjalną komisję badawczą, która ma zająć się tą gigantyczną hucpą związaną z całym projektem szczepionkowym. Efektem tej całej wielkiej walki z pandemią i kampanii szczepionkowej były większe straty i większe zło, niż gdyby tego w ogóle wszystkiego nie robiono.
Ile było przekrętów w czasie rządów Morawieckiego związanych a to z maskami, a to z zakupem szczepionek, na hurtowe zakupy w ramach całej Unii Europejskiej. Tylko kto kogo ma wsadzić? Kto ma no kogo wsadzić, jeżeli oni grają w jednej drużynie? To jest gra pozorów, że to są przeciwnicy.
Wiem, że też takie ruchy w Stanach Zjednoczonych, żeby rozliczyć tych i Big Pharma i tych polityków, i to też się na niczym skończyło.
Trump ma za uszami to, że doktora Fauci trzymał tak długo, że go nie wychrzanił na zbity pysk z hukiem zaraz na początku, i w tym sensie jest odpowiedzialny, że pojechał w kierunku szczepionki zamiast stawić opór tym debilom wszystkim szczepionkowym.
No dobrze, ale to o co chodzi z tym pół miliarda, tam 468 milionów chyba dolarów?
Proszę.
Ma zapłacić? Proszę. O co chodzi?
O co chodzi? To jeszcze panu nie tłumaczy? Uwaga.
No to niech pan tłumaczy.
Dzień dobry. Trzy sosy państwu pokażę. Tabasco od dziecka piję. To piję od moich lat 20. Jest jeszcze trzeci. Sos Boso. Ja go nie mam, państwo już mają w Polsce. Sos Boso. Przez Polaka, dla Polaków, zrobiony, wymyślony, buteleczka, wszystko polskie. Smacznego, smacznego i smacznego Sos Boso.
Dzień dobry państwu, witam w programie Antysystem. Paweł Lisicki w Warszawie, Wojciech Cejrowski buja gdzieś po świecie.
Gdzieś w Ameryce, proszę pana, jestem, co widać i słychać.
Dobrze, jest pan w Ameryce, gdzie widać i słychać, i widać szczególnie na załączonym obrazku, do którego zaraz przejdziemy. Ale zanim przejdziemy do obrazka, czyli Trumpa, który znajduje się za pana plecami, to chciałem chwilę porozmawiać o tym, co wydawało mi się, że jest w zasadzie rzeczą, w gruncie rzeczy wydawało mi się zakończoną. To znaczy, chodziło mi o rozliczenia popandemiczne czy pocovidowe, bo mam takie wrażenie, że nawet już najzagorzalsi zwolennicy szczepionek covidowych, ci, którzy przed jakimś tam rokiem, dwoma laty przestrzegali i głosili: tylko szczepionka was uratuje, kto się nie zaszczepi, ten zginie, marny wasz los, natychmiast, natychmiast. No, oni nawet spuścili z tonu i poszli po rozum do głowy. I nagle przeczytałem, że papież Franciszek ogłosił, no tak jakby się tak, nie wiem, obudził po trzech latach, wyrwał się ze snu i ogłosił: nie, 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 trzeba się szczepić. Ten, kto się nie szczepi, ten popełnia samobójstwo. No, no nie wiem, jakiś koszmar. Znaczy nic do niego nie dotarło, nic do niego nie dotarło.
Ale po co pan się wsłuchuje w wynurzenia papieża? Gdyby były sensowne albo ciekawe w jakiś sposób, to można się wsłuchiwać. Jan Paweł II czasami coś prywatnie ciekawego powiedział. Benedykt pisał mądre książki jeszcze wcześniej jako Ratzinger, a potem jako papież na boczku sobie, poza doktrynalnym nauczaniem w kościele i innymi swoimi obowiązkami, znajdował czas, żeby coś ciekawego stworzyć, natomiast Franciszek nie stworzył niczego ciekawego przez całe swoje życie i nie wiem, czemu mielibyśmy go słuchać. No, taki sam facet jak ja i pan, kiedy gada o szczepionkach, to się tyle samo zna, a podejrzewam, że mniej czyta na ten temat, mniej go temat grzeje, tylko tak jak w wielu innych sprawach uznał, że politycznie poprawnie będzie coś opowiadać na ten temat, no.
Nie no, to oczywiście to prawda, że jakby to powiedzieć, nieomylność papieska z pewnością nie wiąże się z opiniami na temat szczepionek i ich brania bądź niebrania efektów takich, siakich lub owakich. Ale jednocześnie, bo w tym samym czasie, kiedy Franciszek ogłosił, że trzeba, że ten, który się nie szczepi, to popełnia samobójstwo.
Prawie samobójstwo. Niespełna. Użył takiego słowa, żeby się w razie czego wykręcić, bo gdyby stwierdził, że to jest to samo co samobójstwo, to z niebrania szczepionek trzeba się spowiadać jak z grzechu bardzo ciężkiego dotyczącego zabijania w tym samego siebie. I wtedy miałby kłopoty teologiczne, bo nie każdy ksiądz może z morderstwa wyspowiadać. Nie każdy ksiądz, we wszystkich diecezjach obowiązują trochę różne przepisy, bo to książę kościoła biskup zarządza swoją diecezją. To ja pamiętam ze starszych czasów, że nie wszystko mógł wyspowiadać zwykły ciura, tylko musiał czasami odesłać, powiedzieć: wróć synu do mnie za parę dni, bo ja muszę od biskupa dostać zezwolenie, żeby ci ten grzech odpuścić, albo cię muszę do biskupa wysłać. Więc gdyby Franciszek tak twardo powiedział, że to jest to samo co samobójstwo, no to pakujemy się właśnie w takie kłopoty, a ja się nie zaszczepiłem i nie mam poczucia grzechu w sobie, a papież to właśnie zdefiniował jako super ciężki grzech.
No, to znaczy ogólnie ma pan rację, chociaż ja mam takie wrażenie, że w przypadku Franciszka to on wszystko jest w stanie tutaj, że tak powiem, tak powywijać, że nawet i z tym by sobie poradził, że samobójstwo to nie samobójstwo, a szczepionka to nie są i tak dalej, i tak dalej. Masa tutaj byłoby wytrychów słownych takich i w tę stronę, i w ową stronę. No, mistrzostwo robienia z białego czarne, a z czarnego białe. Natomiast jednocześnie, kiedy Franciszek opowiadał te swoje mądrości na temat szczepionek, pojawiła się informacja, że w parlament włoski powołuje specjalną komisję badawczą złożoną z przedstawicieli chyba obu izb, z tego co pamiętam, która ma zająć się właśnie tym wszystkim, co gołym okiem było widać, a czego Franciszek nie jest w stanie dostrzec, to znaczy tą gigantyczną hucpą związaną z całym projektem szczepionkowym, no bo to była hucpa wielowymiarowa. To znaczy pierwszy wymiar był taki, że tak powiem, proponowano nam szczepionki, które miały chronić, a nie chroniły. Po drugie, drugi wymiar był taki, że one miały chronić, a okazało się, że mają tyle efektów ubocznych, że w wielu przypadkach mogły być bardziej szkodliwe niż pomocne. No, po trzecie, było tak, że kontrakty, które były zawierane przez te wielkie Big Pharma, czyli wielkie przedstawicieli wielkiego przemysłu farmaceutycznego z państwami, były tak skonstruowane, że praktycznie nie można ich było kontrolować, nie można było prowadzić badań nad innymi lekarstwami itd., itd. No więc cała masa aspektów, które sprowadzały się ostatecznie do tego, że być może efektem tej całej wielkiej kampanii walki z pandemią i kampanii szczepionkowej były większe straty i większe zło, niż gdyby tego w ogóle wszystkiego nie robiono. No i rozumiem, że Włosi, przynajmniej tak odczytuję ten ruch, pojawia się jakaś próba zbadania. Takich prób było więcej, w innych miejscach też kilka. Wspominano nawet o takiej tak zwanej Norymberdze szczepionkowej czy covidowej, no ale do tej pory nic z tego nie wyszło.
No bo kto miałby kogo ukarać? Tam sami swoi rządzą. W Polsce raport NIK-u też pokazał, ile było przekrętów w czasie rządów Morawieckiego związanych a to z maskami, a to z zakupem szczepionek i na poziomie Unii Europejskiej też przekręty, że kupiono o wiele za dużo, a mąż tej pani to pracuje u Pfizera w ogóle, więc ona nie powinna się zajmować kupowaniem szczepionek, tylko powinna sama siebie wykluczyć, wyznaczyć kogoś innego, wskazując na to, że sypiam z Pfizerem, w związku z tym nie mogę podpisywać z Pfizerem umów na hurtowe zakupy w ramach całej Unii Europejskiej, tylko kto kogo ma wsadzić? Jeżeli to jest jedno towarzystwo, gdybyśmy prawdziwą opozycję w Polsce mieli, taką nawet złośliwą, ale prawdziwą, że to teraz Tuski doszły do władzy, chcemy wszystkich pisiorów, których się da wsadzić, za coś wsadzić. To ja bym się trochę ucieszył, bo Morawiecki by poszedł siedzieć na wiele lat za przestępstwa covidowe. Za nadużycia covidowe, za niedopatrzenia covidowe, za szastanie pieniędzmi niepotrzebne, za słuchanie obcych, nawet nie lekarzy, tylko weterynarza Tedrosa w sytuacji, w której on jest premierem Rzeczypospolitej i nie powinien słuchać zagranicznego weterynarza, tylko powinien zapytać jakiegoś lekarza tutaj i powinien wziąć sobie sprzeczne opinie do gabinetu. I powinien to jawnie robić. No tam raport NIK-u pokazał całą masę rzeczy, więc ja bym była prawdziwa opozycja, ja bym się ucieszył, bo sprawiedliwość byłaby przynajmniej taka połowiczna, że swoich nie wsadzą, ale przeciwnika, któremu się należy, wsadzą. No dobrze, no i Morawiecki dobrze, ale... majątkiem własnym powinien odpowiadać za straty. Najpierw własnym, a dopiero jak tego majątku zabraknie, to państwo polskie powinno pokrywać całą resztę, ale ten rachunek u niego powinien być kolosalny. Na te miliardy, na które nas wpuścił.
Ale to pan bardzo idealistyczny obraz przedstawił tutaj, bo wrażenie tej rzeczywistości, aż utopijny, bo prawda jest taka, że w czasie tak zwanej pandemii, to tak zwane, to Tuski, tak ich pan określił, były jeszcze nawet bardziej radykalne niż Morawiecki. No przecież tak to wyglądało.
Tak, podpuszczali Morawieckiego, żeby robił jeszcze więcej.
Tak, bo oni mówili, panie Morawiecki, albo pan nie będziesz tego robił, albo pan masz krew na rękach, mordu pan.
No to dlatego zacząłem od tego zdania, kto ma kogo wsadzić. Kto ma kogo wsadzić, jeżeli oni grają w jednej drużynie. To jest gra pozorów, że to są przeciwnicy. Oni się nie lubią, ale wewnątrz platformy też cała masa partnerów w grze się nie lubi nawzajem. Znamy niechęć Schetyny do Tuska, a jednak są w jednej partii, czy byli wtedy. W związku z tym to, że Tusk ma niechęć do Kaczyńskiego i na odwrót, nic nie znaczy. Mogą nadal grać w jednej drużynie, tylko tej trochę większej o nazwie, nie wiem, Rząd Światowy, Rozkazy z Davos, już nie wiem jak ich nazywać. W sprawie szczepionek grali wszyscy w jednej drużynie, zrobili nas w konia, pozabierali nam prawa, zniszczyli kościół, a jeszcze episkopat się przyłączył, bo zamiast protestować przeciwko ograniczaniu dostępu do sakramentów, czego robić nie wolno. Wymyślcie sobie swoją metodę. Postawcie policjantów dookoła kościoła. Wy nie wpuszczajcie ludzi. Ale nie możecie od księdza wymagać, żeby on nie wpuszczał, bo jemu nie wolno odmawiać sakramentów. No kościół też dał się zniszczyć. Brał udział w tym przedsięwzięciu.
Ja przypomnę przecież słynny wywiad prymasa Polaka, który powiedział, że pójście do kościoła w Wielkanoc to jest grzech śmiertelny. No więc naprawdę myślę, że poziom szaleństwa i odlotu, który prezentowali niektórzy, no nie wszyscy, ale niektórzy hierarchowie ważni, no bo jednak prymas Polski to formalnie prymas Polski, jak takie rzeczy wygaduje i robił to no, publicznie, a nie w jakimś tam prywatnym, podczas prywatnego spotkania, tylko to był wywiad radiowy, który zresztą się potem przebił w całej Polsce. Znaczy już nie wiem, co gorszego i co głupszego można powiedzieć, więc oni wszyscy mają rzeczywiście tą głupotę gdzieś tam z tyłu i żadne nie potrafi się przyznać do tego, tak, to był mój fundamentalny błąd, trzeba rozliczenia i tak dalej. Pod tym względem niestety tylko tak sobie myślę, czy bo były, wiem, że też takie ruchy w Stanach Zjednoczonych, żeby rozliczyć tych Big Pharma i tych polityków i to też się na niczym skończyło chyba.
No na niczym. Ta sprawa nie wraca, bo obie strony są umoczone. Tam
każdy ma coś za uszami po prostu.
No tak. Trump ma za uszami to, że doktora Fauci trzymał tak długo, że go nie wychrzanił na zbity pysk z hukiem zaraz na początku, tylko widocznie się przestraszył. Trump ma zresztą coś takiego, co w polskich mediach jest niepokazywane. To jest swój chłop i dobry chłop. To, co powiedział niedawno w trakcie kampanii wyborczej, kiedy mu zarzucano, że jak zdobędzie władzę, to się będzie mścić. I on od razu, bez przemyślenia, powiedział, nie, moją zemstą będzie sukces. To ich zaboli dużo bardziej. Trump rzeczywiście taki jest serdeczny gość. I równy chłop, jak on hamburgery zafundował drużynie koszykarskiej czy futbolowej, zamówił z McDonalda do Białego Domu, to nie było sztuczne. To gdzieś zaraz na początku kadencji. Zaprosił zawodników, fetowali jakieś zwycięstwo i on to zamówił. Nie z kuchni Białego Domu, nie będziecie wiedzieli jak to jeść, mnie to też denerwuje, hamburgery sobie zjemy. I wjechały hamburgery i pizzę. U niego to jest naturalne. To nie jest mściwy facet. On pamięta jak mu ktoś zrobi krzywdę, żeby z taką osobą nie wchodzić więcej w interesy. Ale nie jest mściwy. Przykład bardzo dobry. Nie wsadził Hillary Clinton. Bo kiedy już miał władzę, to pomyślał i mówił też o tym, że no, zanim miałem tę władzę, to mi się wydawało, że trzeba ją wsadzić, ale to nie ja powinienem robić, bo jak ja ją wsadzę prezydenckimi jakimiś ukazami, to jestem mściwy. To tak, władza tak nie powinna działać. System powinien zadziałać.
Wejdę panu w słowo, bo ta opowieść o tym, jak to Trump jest uczciwy,
I to właśnie chciałem skończyć, że on się zaangażował, moim zdaniem on się uczciwie zaangażował, zafiksował się nawet na poszukiwaniu szczepionki, bo takie było zadanie. Cholera, no mamy wirus, to trzeba zrobić szybko szczepionkę, odblokuję wszystkie agencje rządowe, nie będę teraz wywalał Fauciego, bo nie ma na to czasu i głowy, i w tym sensie jest odpowiedzialny, że pojechał w kierunku szczepionki, zamiast stawić opór tym debilom wszystkim szczepionkowym. Dzień dobry. Wszystkie bilety na wszystkie moje występy wyprzedane. Zostało trochę biletów w Pile o 20.30, 18 kwietnia i gram tam program Wolna Amerykanka, czyli nie ten tu, tylko ten drugi. Jeszcze jest Piła. W całej okolicy proszę zjechać, niech ktoś w Trzewie już nie szuka, ani w Słupsku, ani nigdzie, tylko wszyscy do Pile.
Ale tutaj chciałem jeszcze jedną rzecz, bo to ten obraz Trumpa, który pan przedstawił, jest kompletnie inny od tego, który możemy znaleźć w polskich mediach. On jawi się jako potwór, jako jakieś koszmarne zagrożenie, monstrum wręcz.
No dobra, gdzie są dowody?
Jak patrzę,
gdzie są dowody?
No jak to? Bez przerwy są jedne dowody po drugich.
No
że ma sprawy sądowe, że jest oskarżony, że teraz $500 milionów ma zapłacić, że unika kary, że się kryje.
Gdzie się kryje? Dzisiaj rano wszedł do sądu, już 4 godziny tam jest. Gdzie on się może ukryć? Jak on prowadzi kampanię wyborczą?
Że oszukiwał na podatkach, że te $500 milionów to on właśnie...
Ale przecież to on sam opowiedział, że oszukiwał na podatkach. Jak z Hillary Clinton była kampania wyborcza, powiedział: ja znam ten system podatkowy. Wszyscy oszukują na podatkach, bo jest źle napisany system podatkowy. System podatkowy pozwala się ograć. Jak ktoś jest taki bogaty jak ja i potrafi sobie zamówić wybitnego księgowego, to ogra ten system. Ja znam wszystkie dziury. W związku z tym, jak zostanę prezydentem, to zatkam te dziury. Podatki w dół i to zrobił. I uszczelnienie tego systemu, który jest po obniżeniu podatków, żeby nie wyciekały pieniądze.
Dobrze. To o co?
Czyli sam
to
powiedział, przez całe lata, jak każdy biznesmen w Ameryce, szukałem dziury i ten system jest dziurawy jak sito, więc to ono sobie powiedział, że oszukiwał na podatki.
No dobrze, ale to o co chodzi z tym $500 milionów, tam 468 milionów chyba dolarów.
Proszę.
Ma zapłacić. Proszę. O co chodzi?
O co chodzi? To jeszcze panu nie tłumaczyłem. Uwaga.
No to niech pan tłumaczy.
Jest nowojorski prokurator Kobita, kandyduje w wyborach na prokuratora, bo tam wybierają prokuratorów. Bardzo dobrze, nie wszędzie dobrze działa, jak Soros pompuje pieniądze w jakąś złą osobę, tak jak ta pani, a normalny, godziwy człowiek nie ma finansowania, no to przegra. Ale sam koncept, że sędziów swoich wybieramy i prokuratorów swoich wybieramy, mnie się bardzo podoba. W Polsce są mianowani... I kastę mamy. No i teraz ta pani, która posłała Trumpa do sądu na prawie $500 milionów, ona kandydowała pod hasłem: jeszcze nie wiem za co, ale go wsadzę.
No tak, to jest ta słynna pani.
Powinna stracić uprawnienia prawnicze, swoje wszystkie licencje i to powinno, kasta powinna to zrobić. No w Ameryce nie można pod człowieka szukać paragrafu. I teraz na czym polega te $500 milionów prawie, które ma zapłacić? Otóż wiele lat temu Trump brał kredyt w Deutsche Banku. Nie pierwszy, tylko kolejny. Poprzednie wszystkie piękne spłacił. Deutsche Bank go lubił. Wszystkie banki, które zeznawały w tej rozprawie, lubiły Trumpa, bo zawsze w terminie, a nawet przed terminem płacił wszystkie swoje pożyczki z odsetkami.
Klient idealny, można powiedzieć.
I teraz, tak, był idealnym klientem. Nigdy nie miał żadnej wpadki, jeśli chodzi o spłacanie kredytów w całej swojej wielodziesięcioletniej historii. To nie znaleziono ani jednego banku, który by poświadczył jakoś inaczej. I teraz idzie po raz kolejny do Deutsche Banku, mówi: potrzebuje tyle i tyle pieniędzy. Co pan ma w zastaw? No na przykład ten wieżowiec i moim zdaniem to jest zastaw wystarczający, ale i wpisał to w papiery: wycencie sobie sami ten wieżowiec, żeby potem nie było, że ja zawyżyłem albo zaniżyłem jego wartość. Te słowa są w umowie. I Deutsche Bank samodzielnie wycenił wieżowiec. Udzielił pożyczki. Trump ją spłacił. Nie ma żadnych...
To znaczy, polega problem.
Nie ma żadnych pokrzywdzonych i rzecz działa się wiele lat temu. I Deutsche Bank zeznawał. A pani prokurator powiedziała, ale w tych papierach zawyżył wartość swojego majątku, żeby wyłudzić od was kredyt. A Deutsche Bank na to, ale jednocześnie myśmy sami sprawdzali, więc se mógł zawyżać ile chciał. Udzieliliśmy pożyczki, spłacił, nie ma poszkodowanych. Więc no o co pani chodzi? I teraz ona powiedziała, mnie chodzi o to, że on wycenił swój wieżowiec jako biorąc pożyczkę inaczej niż wy, czyli próbował was oszukać i naciągnąć i z tego tytułu ma zapłacić i nagle pada absurdalna suma. Skąd się ta suma wzięła? Otóż ta pani wiedziała, ile Trump ma w gotówce uzbieranej forsy na swoją kampanię wyborczą. Którą to forsy, prywatnej forsy, nie to co zbierają ludzie, tylko prywatna forsa, którą Trump pościągał z różnych miejsc przez 4 lata, z różnych swoich biznesów i sobie odłożył w gotówce na kampanię wyborczą, żeby wygrać z Bidenem. I ona zasądziła bardzo zbliżoną kwotę odszkodowania. I teraz w jakim miejscu jesteśmy? Trump, żeby złożyć apelację, musi wyłożyć całą tę karę z góry i kara jest zamrożona na koncie bankowym. Jak wygra, to kasa wróci do niego. Jak przegra, no to zasądzona kara zostaje skonsumowana przez władzę. Jaki to jest system, proszę pana, że ktoś panu zasądza absurdalnie wysoką karę, żeby móc apelować od niesprawiedliwego wyroku, pan musi sprzedać dom. Na szybko. Bo nie ma pan tyle forsy. Jak pan wygra, to forsa wraca do pana, ale już swojego domu pan nie odkupi nigdy.
Dobrze, to ja powiem panu szczerze, trochę pana nie rozumiem, bo z jednej strony to, co pan opisuje tutaj, to jest przykład, no bym powiedział, grandy w biały dzień, tak to można najkrócej nazwać.
Nie jakaś ma przestępstwa, pani, tak, jest wyrok.
Jakaś pani publicznie deklaruje, że jej głównym celem będzie to, żeby dopaść Trumpa, nie mając do tego jeszcze podstaw. I chwali się publicznie, że wsadzi go do, że tam aresztuje go, czy doprowadzi do jego skazania, już nie pamiętam jakiego dokładnie sformułowania użyła. Przecież to jest rzecz, która ją natychmiast powinna eliminować. A jednocześnie pan mówi, że ten system dobrze działa, albo działał dobrze w Ameryce. No to jest kompletne nieporozumienie.
Działał. Jesteśmy w Nowym Jorku.
Systemu litości.
Jesteśmy w Nowym Jorku. Wyłącznie lewackie towarzystwo obsiadło sądy. Tak jak w Polsce mamy problem z sądownictwem i PiS-owi się nie udało zrobić reformy, bo mieliśmy tych sędziów z poprzedniego systemu i nie dało się zrobić opcji zerowej, wszyscy won. To jest podobny problem. W Nowym Jorku, w Kalifornii i w Waszyngtonie są sami lewaccy sędziowie, prokuratorowi, cały system. I populacja głosuje na demokratów w ogromnej większości. Jeżeli chciałby pan dla Trumpa ławę przysięgłych, która nie jest stronnicza, to nie da się zebrać takiej w Waszyngtonie. Każdy, kto jest z losowania brany do ławy przysięgłych w Waszyngtonie, Trump ma też rozprawę w Waszyngtonie, deklaruje, ale ja jestem demokratą i nie lubię Trumpa. W związku z tym nie da się skonstruować ławy przysięgłych, która nie będzie przeciwko Trumpowi. Niewykonalne to jest. A skoro niewykonalne, to bierzemy najlepszych z tych złych. I Trump ma ławę przysięgłych od razu na dzień dobry przeciw sobie.
No dobrze, ja tak mówię, im dłużej pana, to jest może paradoks tych naszych rozmów, ale im dłużej pana słucham na temat tych rzeczy, tym bardziej odechciewa mi się, że tak powiem, myślenie o Ameryce jako o kraju, który jest krajem wolnym. No przepraszam,
ale
to są
słusznie,
zupełnie,
50 lat temu to jeszcze
niebywałe,
było,
no.
50 lat temu jeszcze było fajnie, a teraz co tam jest napisane? America back, czyli Amerykanie w kampanii wyborczej Trumpa chcą odzyskać Amerykę utraconą.
No to ja im życzę oczywiście Trumpowi jak najlepiej, żeby to odzyskali. Bo jak słyszę, że jakaś paniusia zostaje wybrana jest w stanie doprowadzić go na skraj bankructwa, ja oczywiście mam nadzieję, że go nie doprowadzi, ale rzeczywiście to jest taka sytuacja, że żeby dalej funkcjonować, musi zastawić wszystko i musi zaryzykować. Zresztą tych spraw przeciwko niemu dokładnie tak samo skonstruowanych jest bardzo dużo. No to się...
Jeszcze ciekawostka.
Z systemem demokratycznym.
No, co ta paniusia zrobiła, żeby on nie mógł tych pieniędzy nigdy uzbierać? Otóż dostał również zakaz sprawowania jakichkolwiek funkcji kierowniczych w jakimkolwiek biznesie na terenie stanu Nowy Jork. Czyli nawet nie może zarządzać własnym majątkiem, żeby zdobyć te pieniądze na kaucję apelacyjną. On uważa, że wyrok jest niesprawiedliwy, chce złożyć apelację. Żeby złożyć apelację, daj nam pół bańki.
To jest wykańczanie człowieka w biały dzień, bo tak, odbiera mu się instrumenty, przy pomocy których może zdobyć pieniądze i jednocześnie tych pieniędzy się od niego domaga. No, mi to przypomina dokładnie sposób działania wielu innych. Akurat nawet nie wiedziałem, że tak będzie w przypadku Trumpa, ale ja obserwowałem dokładnie ten sam mechanizm w Europie Zachodniej, tropienia czy niszczenia różnych sił konserwatywnych, prawicowych czy narodowych, które oczywiście oskarżano o wszystko co najgorsze, czyli faszyzm i tak dalej, i tak dalej. No i to wyglądało dokładnie w ten sposób. Albo im konta w banku zamykano im konto w banku, a jednocześnie, żeby brać udział w kampanii wyborczej, były potrzebne pieniądze, więc one nie mogły, nie miały jak funkcjonować, bo z jednej strony niby przestrzegać trzeba prawa, ale to prawo było tak skonstruowane, że one nie były traktowane tak jak pozostali obywatele czy pozostałe podmioty.
No i Leticia James powiedziała, zablokowałam go ze wszystkich stron, a teraz mu zabiorę złoty wieżowiec. I co nam zrobi? Spełniał obietnice wyborcze swoje.
No tak, tylko to jest chory system, że...
Chory.
Bo jednak, powiem tak, kiedyś i tym tą jedną, a absolutnie chyba najważniejszą przewagą systemu kapitalistycznego, czy amerykańskiego, nad całą resztą było zaufanie, że od własności mojej wara. Nikt się nie może do tego przyczepić. Ja jestem panem na swojej własności. Natomiast to, co my tutaj opisujemy, to jest przykład tego, że nawet jak człowiek jest bogaty i zabezpieczony, to właśnie jakaś paniusia wybrana przez kolektyw lewicowy w Nowym Jorku jest w stanie faceta zniszczyć. No po prostu. A przynajmniej prawie zniszczyć, bo zobaczymy.
No, co tam Beria mówił, nieważne jak jest regulamin wyborczy, ważne kto liczy głosy, nieważne jak ludzie głosują, ważne kto liczy głosy. Daj mi człowieka,
Sowiety.
Znajdę ci paragraf.
Ale to były Sowiety, nie Stany Zjednoczone. No, na tym ta różnica polegała. No, dlatego nam te Stany Zjednoczone były dla nas takie ważne, że żeśmy widzieli w nich zaprzeczenie tego, czym są Sowiety, prawda? Ja też znam te wszystkie cytaty z Berii, Stalina, towarzyszy jednego głupszego od drugiego, ale to były Sowiety. I właśnie tego, żeśmy nie chcieli. Nagle się okazuje, że jak się patrzy na historię Trumpa, to jest bardzo podobne. No.
Ale George Soros właśnie chce Sowietów na całym świecie. To on finansuje takich prokuratorów. To on zaciera ręce. Obrzydliwy typ, który, nie wiem, nie było na niego bata żadnego w Ameryce. Wolność ma swoją cenę i pozwolono mu się rozwijać, a to rak jest, który trzeba było wywalić ze Stanów Zjednoczonych, odebrać mu możliwość zarobkowania, bo był wrogiem Stanów Zjednoczonych zdeklarowanym. On mówi przecież otwartym tekstem o rozmontowywaniu tego systemu, że trzeba ten zniszczyć Amerykę, ona jest niedobra, zbudować coś innego, rząd światowy i tak dalej. No to jest wróg Ameryki, a Ameryka go toleruje na swoim terenie.
To jest ciekawe, bo jedyną osobą tak naprawdę, która sobie poradziła z Soroszem do tej pory, to był Viktor Orban, który go przegonił z Budapesztu i przegonił ten jego uniwersytet otwarty z Budapesztu i te inne filie jego fundacji. One się poprzenosiły do innych, w różnych miejscach Europy Środkowej. No rzeczywiście jakoś, że tak powiem, w Ameryce nie udało się.
No działalność antypaństwowa, antydemokratyczna, no. Wroga wobec nas i do widzenia.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
No dobra, ostatni wątek jeszcze związany też z Ameryką, ale też moim zdaniem całkiem ciekawy, mianowicie to, że w ramach negocjacji między liderem większości w Izbie Reprezentantów, czyli między liderem republikańskim, a Bidenem, a ściślej mówiąc demokratami, udało się zawrzeć kompromis, przynajmniej tak się wydaje, bo ja nie wiem, czy on zostanie zawarty ostatecznie, bo to jest tylko projekt. No i elementem tego kompromisu jest to, że republikanie domagają się od demokratów, od Joe Bidena, żeby na ambasadach amerykańskich, czy przed ambasadami amerykańskimi na świecie, nie wywieszano tęczowych flag, bo do tej pory to była zmora, to było jak zaraza, to znaczy od paru lat praktycznie wszędzie Amerykanie musieli wywieszać, i to robili ambasadorowie, tęczowe flagi na znak swojego wsparcia dla ruchu LGBT. No i teraz jest w ramach tej umowy, nazwijmy to tak, że republikanie godzą się na jakiś tam wynegocjowali jakiś budżet i mówią, dobrze, podpiszemy się pod tym, pod warunkiem, że wy nie będziecie wywieszali flag LGBT, przynajmniej, że to nie będą flagi wywieszane przez ambasadorów. Bo jak sobie ktoś prywatnie wywiesi, to niech to sobie wywiesza. No i jest reakcja oczywiście rzecznika Białego Domu. Skandal! To jest, prawda, podstawowe uderzenie w interesy amerykańskie i tak dalej. To pokazuje, jak daleko choroba zaszła, no.
Żaden skandal, to jest budynek rządowy amerykański i powinien być opatrzony wyłącznie godłem Stanów Zjednoczonych i flagą amerykańską, a nie propagandą dowolnej ze stron. Tak samo bym nie chciał, żeby wisiały flagi Trumpa na ambasadzie amerykańskiej, bo ambasada amerykańska jest ponad doraźną polityką. I Amerykanie mają na to powiedzonka, że polityka wewnętrzna kończy się na brzegu morza. A kiedy wyjeżdżamy do Anglii, do Unii Europejskiej, gdzieś do Polski i tak dalej, to polityka wewnętrzna, nasze wewnętrzne spory zostały na plaży w Nowym Jorku na przykład i nie wynosimy ich na zewnątrz. No i budynek amerykańskiej ambasady powinien być czysty od ideologii, powinien reprezentować wyłącznie Stany Zjednoczone. No ale no, Hillary Clinton, Departament Stanu wysyłali różne okulniki i weź nie wywieź, jak dostałeś rozkaz od swoich bezpośrednich przełożonych. No niby najbardziej bezpośrednim przełożonym jest prezydent, ale jeszcze po drodze jest paru urzędników, którzy wysyłają dokumenty doraźne, twoja pensja przychodzi od nich i tak dalej, więc mamy na ciebie różne lewary. Za Trumpa to było tępione, a teraz trzeba było zastosować coś pięknego w amerykańskich rozwiązaniach. Siła portmonetki to się nazywa. Uchwalamy budżet i drogi Bidenie, jak chcesz operować, to damy ci budżet, damy ci na to i na tamto i tu się zaczynają targi. Biden mówi, a ja chcę więcej na Ukrainę. A co za to? I zaczynają się targować, bo mogą mu nie dać pieniędzy i nie będzie miał czym rządzić, jak nie będzie miał forsy, urzędujący prezydent. No i w ramach tych targów jednym z tysiąca punktów było właśnie to, żeby symboliczna rzecz w gruncie rzeczy, ale no dla mnie ważna, żeby nie zaśmiecać fasad ambasady niczym innym, co tam nie powinno mieć miejsca, tylko żeby zdobić ściany ambasad wyłącznie flagą amerykańską i godłem Stanów Zjednoczonych. Kropka.
I tu się zgadzamy. Powiem panu szczerze, że od dłuższego czasu, to znaczy od paru lat, nic bardziej nie wkurzało mnie, jeśli chodzi o politykę amerykańską, niż dwie rzeczy. A. Wywieszanie tęczowej flagi na ambasadzie w Warszawie. To jest po prostu nie do wytrzymania, a nie mniej mnie wkurzyło to, jak oni zaczęli wywieszać flagę tęczową w Rzymie, w Watykanie. Jak sobie pomyślałem, że naprawdę no, to jest nie do zniesienia i ta pycha i ta buta, że oni tutaj są tym mocarstwem światowym i oni będą wszystkim innym pokazywali, jak mają żyć, jak mają się zachowywać, bo to jest taka ideologia i masz się temu podporządkować, a jak nie, to spadaj. Koszmarne. Więc jeśli to by się udało przynajmniej powstrzymać, to już to samo byłoby naprawdę super. Wielka rzecz, gdyby się oczywiście udała.
Tak, ale to też nie jest ideologia większości w Ameryce. Amerykanie dobra, ogólnie ja nie są tolerancyjni, rób se co chcesz, ale nie lubią takiej ostentacji.
No dobrze, ja nie mówię, cała masa chrześcijan. To jest większość, ale prawda jest taka, że wszyscy dyplomaci to robili, no po prostu.
No dobra, jakby papież powiedział, że nie życzy sobie tego na Watykanie, to pewnie by umiał załatwić to po cichu, tylko on nie chce tego załatwić. Myślę, że za Benedykta by to się dało załatwić, bo proste wezwanie pana ambasadora na kaweczkę i w czasie kaweczki krótka rozmowa, że żadna ze stron nie chce eskalacji. W tym zakresie, no bo macie Irlandczyków i wybory, bo macie w Ameryce Polaków i wybory, bo macie Latynosów, katolików i wybory. W związku z tym nie eskalujmy zbrojeń. Pan się jakoś wytłumaczy w Departamencie Stanu i tej szmaty nie wiesza.
Dobra, myślę, że możemy przynajmniej przy tym pozostać, tej szmaty nie wieszać. O!
A jak się Indianie w Peru wkurzają, proszę pana, bo to jest ich flaga. Tawantinsuyu, ich państwa inkaskiego. Bye!
Dobra, o Peru innym razem.